nad rozlewiskiem.
Kolejny raz przywędrowaliśmy na Żuławy, by odkryć zakątki, które pełne są historii, piękna i tym razem muzyki sakralnej. A może nie tylko, to wyjdzie w praniu. Dziś witamy się z Palczewa, niedaleko Nowego Stawu. Dokładnie tak, tu gdzie znajduje się zabytkowy i znany na całą Polskę, bo jedyny zachowany na Żuławach Wiślanych wiatrak przemiałowy typu holenderskiego. Ale dziś nie o tym. W cieniu ceglano-drewnianej konstrukcji znajduje się prawdziwa perełka sakralna. Drewniana świątynia, czyli kaplica Matki Bożej Częstochowskiej. Nie tylko architektura przyciąga tutaj uwagę, wnętrze kryje wyjątkowe organy, które sprawią, że każde serce zacznie bić w rytmie muzyki. Razem ze mną są dzisiaj dwaj znakomici goście. Piotr Mańkowski, organista z parafii pod wezwaniem Andrzeja Boboli w Sztumie. Dzień dobry, cześć.
Witam serdecznie.
Oraz Hubert Trojanek, student Akademii Muzycznej w Poznaniu, który już teraz jest uznanym muzykiem, organistą nie tylko w Polsce, ba w Europie. Cześć Hubert.
Dzień dobry.
Piotrze, świątynia drewniana, konstrukcja niepozorna, wydawałoby się niska, powiedziałbym w żuławskim stylu, choć tu trzeba dodać, że to właśnie jedyna zachowana na Żuławach w całości drewniana świątynia, prawda?
Tak, to jest unikat na skalę, można powiedzieć, całego powiatu, nawet województwa. Wszyscy przyjezdni zachwycają się właśnie wystrojem tej świątyni, ale też no, jej wyposażeniem.
I wiejskim klimatem. I wiejskim kogut przed chwilą zapiął.
Dokładnie, wiejski klimat, kogucik tutaj pieje, krowy również w tej wiosce są. Środek jak gdyby wyposażenia tej świątyni powstał w wieku XVIII, więc naprawdę jest co oglądać.
No właśnie, ta konstrukcja jest, ona wygląda jak domek, ale tak budowano kiedyś w ogóle świątynię na Żuławach. To był właśnie taki charakterystyczny styl.
Tak, to jest też świątynia poprotestancka, dlatego ta bryła nie jest tak bogato zdobiona jak pozostałe świątynie katolickie w okręgu. Dlatego możemy nawet ją czasami pomylić ze stodołą, bo niektórzy tak twierdzą, Boże Święty, to jest stodoła czy kościół? Nie, to jest kościół.
No właśnie tak chciałem powiedzieć, ale nie chciałem wyjść na ignoranta. Wejdźmy zatem do środka i przekonajmy się, co kryje ta przepiękna drewniana perełka.
To jest przez zakrystię, jakbyśmy wchodzili. Czy od głównego wejścia chcesz?
A jak poprowadzicie, tak będzie dobrze.
Dobra, bo na chór pójdziemy od razu, nie?
Dzwonem można zadzwonić?
Nie, bo to jest nieoryginalny tam. On się obali. Tacy.
Sąsiedzi by się zdziwili.
Sąsiedzi, bo już pogrzeb, nie? Nie, tutaj nie ma dzwonów, otwieramy. Tak, zapraszamy do środka, wchodzimy do zakrystii, witamy się z Panem Jezusem. Ten zapach...
I wita nas właśnie charakterystyczny taki zapach, charakterystyczny dla tych świątyń drewnianych.
Niechaj będzie pochwalony przenajświętszy sakrament, teraz i zawsze, i na wieki wieków.
Co to będzie w środku? Barok czyżby?
Sam prospekt tych organów jest barokowy, aczkolwiek to jest ciekawe, ponieważ prospekt ma ponad 300 lat. A samo wnętrze organów, te piszczałki, które znajdują się w środku, aż tak stare nie są, one pochodzą z początku XX wieku. Zewnętrzne piszczałki, które są wkomponowane w całą obudowę, w całą tą szafę, one pochodzą właśnie sprzed ponad 300 lat, a piszczałki, które znajdują się w środku, są o wiele młodsze.
Żeby Państwo zobaczyli te zdjęcia, to odsyłamy na stronę internetową, ale dlaczego tak się stało? Rozumiem, że to ząb czasu zadecydował o tym.
Ówczesna moda na przebudowywanie instrumentów zasądziła o tym, że ten instrument dzisiaj wygląda jak wygląda. Jak pójdziemy na górę, to będziemy mogli zobaczyć pozostałości po starych organach, po starym wnętrzu. Dzisiaj po starym instrumencie mamy tylko tą szafę, czyli tą obudowę i piszczałki, które widzimy z dołu.
I co ciekawe, te organy zostały przetransportowane tutaj, do tej kaplicy, z jakiegoś kościoła, nie wiadomo tak naprawdę skąd. Dlatego ten prospekt jest naprawdę cennym zabytkiem i też cieszy oko. Te barokowe zdobienia, barokowe tak zwane uszy, naprawdę są piękną ozdobą tego kościoła.
To pewnie będzie trochę specjalistyczne pytanie, ale zawsze jak rozmawiamy o organach, to pytamy, ile głosów, ile piszczałek i co to w ogóle znaczy?
Ten instrument jest bardzo małym instrumentem, ponieważ ma tylko 4 głosy, czyli 4 różne barwy, które możemy włączać, każdą z osobna, ale nie tylko. Możemy je między sobą mieszać, wzajemnie miksować. Jest to bardzo mały instrument po prostu.
Możemy wejść, zobaczyć, oczywiście, jak to wygląda w praktyce?
Myślę, że wielkość instrumentu jest adekwatna do wielkości wnętrza. Aczkolwiek, co ciekawe, poprzednie organy były większe, tych głosów miały więcej.
Prosimy do góry i zapraszamy wszystkich słuchaczy również też na górę.
A tu organista naprawdę musi się nieźle nawysilać, żeby wejść na te organy, bo prawie że drabina. To nie są schodki, to drabina.
Drabina, typowa drabina. Żeby było wygodniej, to zamkniemy tutaj klapę. żeby już do nas czasem nikt nie wszedł. Żaden kot.
Tak. Zdarzają się koty w kościele?
Tak.
Naprawdę?
Czasami sąsiadów przychodzi do nas.
Aczkolwiek kiedyś mówiono, że kot to najlepszy przyjaciel organisty, bo łapał wszystkie myszy, które podgryzały różne elementy w organach.
Kto zasiądzie do instrumentu? Hubert. Zapraszamy.
O, tutaj pokażę jeszcze pozostałości po starej dyspozycji organów. Tutaj są nazwy głosów. One działały na innej zasadzie niż teraz, nie? Bo teraz to są organy pneumatyczne, a wtedy to były organy mechaniczne, czyli po prostu naciskając klawisz poprzez cięgła, linki, abstrakty, otwierało się zawór, który doprowadzał powietrze do piszczałek, a teraz działa to na zasadzie konduktów pneumatycznych. Zupełnie inny system.
To dlatego tutaj się lampki świecą, bo to już elektronika?
Tak, tak, tak.
Kiedyś, żeby w ogóle zagrać na organach, potrzebne były co najmniej dwie osoby. Jedna osoba grająca, a druga, która te powietrze dostarczała. Czy to ręcznie, czy nożnie, w zależności od systemu. Trzeba było to powietrze jakoś dostarczyć. Nie było dmuchaw, nie było niczego takiego.
Hubert, z takiego praktycznego punktu widzenia, czy gra na tak starych organach różni się czymś od tych nowszych instrumentów? Czy są jakieś technikalia, które decydują o tym, że akurat ten starszy będzie trudniejszy do ogarnięcia, kolokwialnie mówiąc?
Tak, oczywiście. Takie starsze organy oferują nam o wiele szersze, o wiele większe ułatwienia związane właśnie z jakąś elektryfikacją instrumentów, z różnymi systemami, nawet z komputerami. Grający może sobie zaprogramować różne kombinacje głosów, które jednym przyciskiem włączy, gdzie na przykład w takich starych organach 100, 200, 300 letnich trzeba by było ręcznie włączać, ręcznie wszystko ustawiać.
Kończyłem 4 klasy szkoły muzycznej, więc znam się, że jest tutaj raz, dwa, trzy, cztery, 4,5 oktawy znajdziemy, prawda? Rozumiem, że to jest dość wąska skala.
To jest dość wąska skala, aczkolwiek organy to największy instrument i organy tak naprawdę wbrew pozorom mają największą skalę w manuale i w pedale, czyli klawiaturze nożnej. Klawiatura nożna jest o wiele mniejsza, aczkolwiek też można na niej grać, właśnie nogami. Przede wszystkim te najniższe dźwięki basowe. To ta skala jest największa i nieporównywalna. Żaden instrument inny nie ma takiej skali. Mimo że teoretycznie mamy tutaj te 4-5 oktaw czasem, tak możemy śmiało mówić o 8-9 oktawach bez problemu w takich największych instrumentach. Nie dość, że mamy różne barwy głosów, flety, głosy naśladujące instrumenty smyczkowe, jakieś trąbki, puzony. Nie dość, że mamy różne barwy, to różne wysokości tych barw. I właśnie to tak teoretycznie sprawia, że organy mają największą skalę.
To co? Wypróbujemy, zagramy coś chyba.
Oczywiście.
Co to było, Hubert? To była jakaś improwizacja?
To była improwizacja.
No właśnie, to zmierzamy do meritum. Ty jesteś mistrzem, co by dużo mówić, jeżeli chodzi o te sprawy improwizacyjne,
może nie mistrzem,
prawda?
Ale myślę, że można tak powiedzieć. Myślę, że improwizacja to mój konik, bardzo dobrze się w tym czuję, także to była taka improwizacja w takim stylu, nazwijmy to spokojnym, grzecznym, można powiedzieć, nic takiego popisowego, więc coś takiego, co można zagrać wszędzie, w kościele, na jakiejś sali, tak po prostu.
Przybliż nam swoją działalność, no bo ty studiujesz na Akademii Muzycznej w Poznaniu, prawda?
Tak.
Jesteś także po szkole wyższej, zaraz nam powiesz, co to za szkoła, ale gdzieś w kraju Basków, prawda? Też całkiem uznana placówka.
Tak, jest to Muzikene, czyli taki odpowiednik naszej właśnie Akademii Muzycznej w San Sebastian, w Hiszpanii. Bardzo dobra uczelnia z bardzo dobrą kadrą profesorską, kadrą pedagogów. Co ciekawe, co w Polsce rzadko się spotyka, nie wiem, czy w Polsce jest gdzieś taka możliwość w ogóle, że uczelnie dosłownie współpracują z kościołami. Na uczelni są dostępne tak naprawdę jedne, dość małe takie ćwiczeniowe organy, aczkolwiek jest taka ciekawa historia, ponieważ ta uczelnia ma też dużą salę koncertową, na której pierwotnie miały być wybudowane właśnie duże organy, na których można by zagrać praktycznie wszystko. Jednak z tego względu, iż w tym mieście znajduje się wiele historycznych instrumentów, nie tylko historycznych, ale i współczesnych, to właśnie uczelnia postanowiła, że te pieniądze, które przeznaczyłaby na budowę tego instrumentu, przeznaczy na długie, długie lata współpracy i umów z kościołami, w ramach których studenci mogą chodzić, ćwiczyć i grać na tych współczesnych i historycznych instrumentach.
To gdzie miałeś przyjemność grać w takim razie?
W wielu kościołach. Od instrumentów wybudowanych kilkanaście lat temu po instrumentów, które mają 150 lat.
I to jest w formie koncertów? Ludzie przychodzą, słuchają, czy raczej grasz dla fanu i dla pustych przestrzeni? Chyba nie.
To zależy, w jakim kościele. W jednym kościele po prostu mieliśmy całe wnętrze dla siebie, że mogliśmy ćwiczyć. Szliśmy, poznawaliśmy instrument, przychodziliśmy z danym programem. Też ten program po prostu utrwalaliśmy, rozczytywaliśmy, można powiedzieć, te utwory. A na przykład w innym kościele, inny kościół to jest bazylika z pięknym wnętrzem, otwarta cały czas dla zwiedzających. I podczas tego zwiedzania można było grać. Dla nas to było ćwiczenie, ogrywanie się z instrumentem, a dla ludzi, dla zwiedzających była to okazja do posłuchania tak wyjątkowych organów.
I to wszystko w ramach programu Erasmus?
Tak, oczywiście.
Rewelacja. Piotrze, jak oceniasz kolegę po fachu?
Musi się jeszcze dużo uczyć, co ja mogę powiedzieć. Ja, stary wyjadacz kościelnych organów. Oczywiście żartuję. Hubert jest bardzo zdolnym muzykiem i prywatnie również moim przyjacielem, więc jak go tu ocenić? No, tylko pozytywnie, tylko pozytywnie. Ja sam niejednokrotnie uczę się od Huberta wielu ciekawych technik gry, ponieważ zawsze, gdy się spotykamy, to podpytuję Huberta o różne rozwiązania harmoniczne, których ja w swoim warsztacie nie mam, a chciałbym wpleść również w te moje umiejętności gry. I Hubert zawsze mi pomaga.
A jako organista tutaj w Palczewie bywasz często?
Ja tutaj jestem zapraszany właśnie często na uroczystości typu odpust, ślub, pogrzeb. Pomagam miejscowemu proboszczowi, księdzu Romanowi bardzo często. Organizujemy tu również koncerty po odpuście, na przykład w Palczewie raz w roku, pod koniec sierpnia zawsze tutaj jest koncert. Już dwa razy Hubert miał tą przyjemność tutaj grać.
No i jednego z tych koncertów Radio Gdańsk zresztą było patronem medialnym. Powiedz mi proszę, Piotrze, jeżeli chodzi o pracę organisty, jest to wymagające, wstawanie rano na te msze święte? Przyzwyczaiłeś się już, że trzeba wstawać dzień w dzień i grać? No nie dla ludzi, dla Boga, na chwałę Pana.
Już od dłuższego czasu nawet umówiłem się z moimi parafiankami, bo u nas przeważnie dzwonią dzwony o 6:30. Ja się do nich już przyzwyczaiłem. Później dzwonią dzwony o 6:45 w Świętej Annie, ale później dzwoni dzwonek do drzwi 6:55 i trzeba wstać do kościoła. Nie, oczywiście żartuję. To jest pewien rodzaj takiego uwiązania, bo jednak wszystkie weekendy, wszystkie święta mamy zajęte przez pracę, nie?
Śluby, pogrzeby.
Śluby, pogrzeby, oczywiście. I nie możemy na przykład sobie zaplanować jakiegoś dnia wolnego z wyprzedzeniem, powiedzmy, tygodniowym, bo nigdy nie wiadomo, czy ktoś po prostu nas nie poprosi o zagranie jakiegoś pogrzebu w tygodniu, nie?
A zatem misja?
Myślę, że tak. To jest misja, ponieważ organista to jest jednak osoba dla lokalnej społeczności bardzo ważna, szczególnie w takich małych miejscowościach. Jeżeli jest organista na miejscu, no to bardzo dobrze świadczy to też o parafii, która potrafi go utrzymać. Ludzie potrafią ofiarować cząstkę siebie, śpiewając, angażując się w różne akcje. I dla organisty to też jest satysfakcja, jak parafia jest rozśpiewana i instrument zadbany.
Hubert, wiadomo, skoro improwizuje, to wiadomo, że nut nie potrzebuje. A ty lecisz czasami z nut, czy wszystko już z pamięci? Bo niektórzy mówią, ale to tacy złośliwi, wiadomo, że organista czego by tam nie wcisnął, to wszystko jedno i tak zagra, i tak zaśpiewa, ale to wiadomo, kto mówi. Ci, którym słoń na ucho nadepnął.
Organista, który z wieloletnim stażem powinien potrafić zharmonizować pieśni bez użycia nut. W większości właśnie nie używamy nut w tych tradycyjnych pieśniach, ponieważ praktyka zawodowa na to pozwala, że możemy właśnie zgrać tak jak Hubert, że tak powiem, z głowy. Ale jeżeli chcemy wprowadzić jakąś nową pieśń, no to wtedy podstawą do tego jest właśnie śpiewnik z nutami, śpiewnik Siedleckiego, czy również inne pomoce naukowe typu rzutnik czy telewizor na przykład w kościele teraz w Sztumie montowaliśmy i co jakiś czas wplatam właśnie nowe pieśni do repertuaru.
Widzę, że Hubert trochę niecierpliwie na zegarek spogląda, czas chyba nagli.
No niestety.
Czyli co, do Poznania wracasz?
Tak, niestety. Życie muzyka jest dość mocno związane z napiętym grafikiem, także...
Akademia?
Już dzisiaj nie, bo dzisiaj już kończy się tydzień, także nie, ale obowiązki kościelno-zawodowe, nazwijmy to, niestety wzywają.
Dobra.
No, że niestety, oczywiście, że stety. Cieszę się z tego.
Myślałem, że dziekan wzywa. Dobra, to w takim razie nie zatrzymujemy. Dziękujemy Hubercie za rozmowę. Hubert Trojanek.
Bardzo dziękuję. Dziękuję Państwu.
A z Piotrem Mańkowskim jeszcze chwilkę pokontynuujemy i poopowiadamy o tajnikach pracy organisty. To jak to jest, Piotrze, powiedz mi? No bo z jednej strony słyszeliśmy w wykonaniu Huberta improwizację. Rozumiem, że oczywiście muzyka sakralna, ale nie tylko pewnie. Gdybyśmy chcieli zagrać popularną, to też by wyszło na organach, no bo to jest tak szeroki instrument. No ale czas świąteczny się zbliża, to chyba kolędy również.
No myślę, że tutaj odpowiednim utworem będzie właśnie teraz kolęda.
Świątecznie nam się zrobiło po tej twojej grze, Piotrze.
Kolędy to jest jeden z moich ulubionych okresów, ponieważ jest to czas pełen radości, pełen bliskości, w którym możemy spędzać święta w rodzinnym gronie, ale również podczas gry kolęd ludzie w kościele śpiewają najgłośniej, więc dla organisty to jest okres najbardziej przyjemny.
Pograliśmy sobie, to była czysta przyjemność słuchać tego we waszym wykonaniu. Przejdźmy sobie jeszcze dalej w takim razie, zejdziemy z powrotem po schodach. Uwaga, bo jest stromo.
Światło trzeba wyłączyć. Włączamy silniki, zamykamy klapy. Trzeba pamiętać, żeby zawsze, żeby wszystkie registry powyłączać. O, może się zepsuć.
No tak, takie organy to przede wszystkim wymagają szczególnej opieki.
To jest bardzo drogi instrument w utrzymaniu, ale też zdarzają się takie przypadki, że panowie organ zniszczowie przyjeżdżają i robią remonty za pół darmo, a później te instrumenty wyglądają jak wyglądają, niestety.
Nie, to do tego nie można dopuścić. Nie można. Zabytek w końcu.
Zabytek klasy S, można powiedzieć, jeśli chodzi o organy w Palczewie. Ale też ciekawostką, jeśli chodzi o instrument organowy, to największym instrumentem organowym na świecie jest instrument w Atlantic City. W hali koncertowej ma 7 manuałów, czyli 7 klawiatur, na których możemy grać.
No a tu jest, przypomnijmy?
Tu jest tylko jedna. Dobra. To jest tylko jedna malutka klawiatura i 4 głosy, więc można sobie zobaczyć, jaka to jest skala porównawcza.
A tam piszczałek?
Jeden głos organowy ma tyle piszczałek, ile klawiszy, więc powiedzmy w takich typowych malutkich organach to mamy 64 klawisze. Można sobie to przemnożyć przez 222, a niektóre głosy organowe składają się z kilku rzędów piszczałek, na przykład mikstury. Czasami zdarza się, że jest i 5 rzędów, 6 rzędów na jeden klawisz, więc można sobie policzyć, ile.
No to już idzie w tysiące.
To już idzie w tysiące, tak jest. To organy są największym i najcięższym instrumentem świata. W Polsce jedne z większych organów to są bazylika w Licheniu, na przykład organy w archikatedrze świętego Jana we Wrocławiu. Teraz jest remont właśnie tych organów. Tam największe organy w Polsce do czasu II wojny światowej były w hali stulecia we Wrocławiu. Później ząb czasu i zniszczenia wojenne również, no niestety te organy tam uszkodziły. Zostały przeniesione te organy właśnie do archikatedry świętego Jana we Wrocławiu.
Na co dzień w parafii świętego Andrzeja Boboli w Sztumie. Zdarza ci się grać tutaj w Palczewie, a na jakichś takich naprawdę wyjątkowych organach, które naprawdę zapadły ci, nie wiem, pod takim kątem estetycznym, jakościowym, technicznym w pamięć?
Tak, miałem przyjemność grania właśnie w Licheniu, ale też w Bazylice Mariackiej w Gdańsku, gdzie w Gdańsku jest bardzo duży pogłos, prawie 10-sekundowy, ale te organy są tak dobrze wykonane, że granie na tych organach to dla mnie największa przyjemność i wielka satysfakcja. Klucze.
Klękamy i wychodzimy na zimnicę. Kościółek co prawda chyba w środku nie ogrzewany, co?
Nie.
Ale tam przynajmniej wiatr nie hula. To jak wyszliśmy z kościółka, jak sobie już o wszystkim porozmawialiśmy, to powiedz jeszcze tak na koniec, Piotrze. Czy praca organisty jest satysfakcjonująca? Daje radość życia? Innym na pewno.
Praca organisty jest bardzo satysfakcjonująca, zwłaszcza wtedy, kiedy ma się tą świadomość, że jest się ważnym właśnie dla tych ludzi, którzy przychodzą do kościoła. Zawsze po jakiejś mszy świętej ktoś podchodzi, dziękuję za to, że jestem w kościele, dziękuję za piękną grę, jestem zapraszany również na uroczystości rodzinne, czy to urodziny, czy imieniny. To bardzo ważne, ponieważ gdyby nie było tego efektu właśnie od społeczeństwa, to organiście naprawdę nie chciałoby się grać. Dla samego grania nie byłoby to zbyt satysfakcjonujące.
I tutaj stawiamy kropkę, to już koniec naszej dzisiejszej podróży. Warto przybyć do Palczewa, do kościoła pod wezwaniem Matki Bożej Częstochowskiej, przede wszystkim, żeby pokontemplować, żeby się pomodlić, ale z drugiej strony także, żeby posłuchać wyjątkowego brzmienia tych żuławskich organów w muzykalnym stylu. Opowiadali o tym instrumencie Piotr Mańkowski, organista ze Sztumu. Dziękuję, Piotrze.
Dziękuję bardzo, wszystkiego dobrego, pozdrawiam słuchaczy.
I Hubert Trojanek, z którym już się wcześniej pożegnaliśmy. Raz jeszcze dziękuję za rozmowę, a Państwu mówię do usłyszenia.
Nad rozlewiskiem.